Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI odwiedził Papieski Instytut Muzyki Sakralnej. Mianował też nowego rektora Akademii Kościelnej, która kształci watykańskich dyplomatów. Magazyn rozpoczną papieskie aktualności. Powiemy również o obchodach Dnia Papieskiego w Polsce i hołdzie, jaki Kraków oddał nestorowi polskich misjonarzy, kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Na zakończenie w rubryce Wobec Islamu usłyszymy o święcie przerwania postu, który następuje po muzułmańskim Ramadanie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na sobotni magazyn.
Muzyka kościelna to skarb o wielkiej tradycji, którą należy wzbogacać nowymi, wartościowymi elementami. Wskazał na to Benedykt XVI, odwiedzając położony na zachodnich peryferiach Rzymu Papieski Instytut Muzyki Sakralnej. Papież przypomniał, co o muzyce kościelnej mówi Sobór Watykański II.
Muovendosi nella linea di una secolare tradizione.
Idąc po linii wielowiekowej tradycji, Sobór stwierdza, że stanowi ona skarbiec nieocenionej wartości. Wyróżnia się wśród innych form wyrazu artystycznego, szczególnie tym, że śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii. Jakże często tradycja biblijna i patrystyczna podkreśla, że muzyka sakralna wymownie porusza serca i podnosi je, by, jeśli tak można powiedzieć, wnikały w samo życie wewnętrzne Boga. Jan Paweł II w pełni tego świadomy zauważył, że dziś, tak jak zawsze, muzykę liturgiczną wyróżniają trzy znamiona. Są to świętość, prawdziwy artyzm i uniwersalność, czyli możliwość zaprezentowania każdemu narodowi czy każdego typu zgromadzeniu. Właśnie ze względu na to władze kościelne winny roztropnie kierować rozwojem tak bardzo wymagającego rodzaju muzyki. Nie należy zamrażać jej skarbca. Trzeba starać się wzbogacać dziedzictwo przeszłości wartościowymi nowościami współczesnymi, by osiągnąć syntezę godną wzniosłej misji, jaką ma ona pełnić w służbie Bożej.
Benedykt XVI wyraził nadzieję, że Papieski Instytut Muzyki Sakralnej w zgodnej współpracy z Kongregacją do Spraw Kultu Bożego dawać będzie wkład w odpowiednie przystosowanie do naszych czasów cennych tradycji tej muzyki.
Na bliskie związki Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej z osobą Benedykta XVI wskazał w wypowiedzi dla naszej rozgłośni rektor uczelni profesor Valentin Miserax Grau.
Już od wielu lat istnieje szczególna więź, jako że Ojciec Święty jest zafascynowany liturgią, muzyką, sztuką. Dlatego wielokrotnie uczestniczył w różnych sympozjach na ten temat i wygłaszał konferencje. Za 4 lata, w roku 2011, nasza uczelnia będzie obchodziła swoje stulecie. Utworzył ją mocą motu proprio inter solicitudinis święty Pius X. Papież ten doskonale rozumiał potrzebę formacji, przygotowania zespołu ludzi, którzy następnie w swoich diecezjach upowszechnialiby zasady zawarte w motu proprio. Dlatego utworzył Papieski Instytut Muzyki Sakralnej. Obecnie studiuje w nim ponad 100 osób, głównie księży i zakonnic. Jest jednak coraz więcej świeckich. Dzieje się tak, ponieważ w wielu diecezjach brakuje kapłanów i obecnie posyłają one osoby świeckie, aby przygotowały się do pracy w dziedzinie muzyki sakralnej.
Ojciec Święty przyjął rezygnację z obowiązków rektora Papieskiej Akademii Kościelnej złożoną ze względu na wiek przez arcybiskupa Justo Mulora Garcia. Jego następcą Benedykt XVI mianował dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Kolumbii arcybiskupa Beniamino Stelle. Nowy przełożony uczelni przygotowującej dyplomatów watykańskich ma 67 lat i pochodzi z północnych Włoch. W służbie dyplomatycznej pracuje od roku 1970. Przed 20 laty został przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Przyjął wówczas sakrę biskupią. W latach 1992-99 był nuncjuszem na Kubie i przygotowywał w tym kraju wizytę Jana Pawła II. Od 8 lat reprezentuje Stolicę Apostolską w Kolumbii.
Papieska Akademia Kościelna została założona w 1701 roku z inicjatywy papieża Klemensa XI jako Academia dei Nobili Ecclesiastici, to znaczy dla duchownych wywodzących się z rodów szlacheckich. Obecnie jest wyższym instytutem kościelnym kształcącym personel dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej i pracowników Sekretariatu Stanu. Uczelnia podlega bezpośrednio Ojcu Świętemu, który sprawuje nad nią władzę za pośrednictwem kardynała sekretarza stanu i arcybiskupa rektora, któremu powierza się rzeczywiste kierownictwo. Liczba studentów Papieskiej Akademii Kościelnej nie przekracza nigdy 32 osób.
Msze święte w intencji beatyfikacji Jana Pawła II, konferencje naukowe, panele dyskusyjne i koncerty to główne elementy obchodów Dnia Papieskiego. Choć oficjalnie przypada w jutrzejszą niedzielę, to jego obchody rozpoczęły się już wczoraj wieczorem i potrwają do 16 października. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego brzmi: Jan Paweł II, obrońca godności człowieka.
Godność człowieka odgrywa bardzo istotną rolę w nauczaniu papieża Polaka. Jak podkreśla biskup Marek Jędraszewski, Jan Paweł II własnym życiem ukazywał, czym jest godność ludzka i był świadkiem Ewangelii życia.
Godność człowieka i obrona godności człowieka zaczyna się od obrony życia każdego człowieka. Jan Paweł II o tym głośno mówił, ale także swoją postawą bardzo to podkreślał i stał się jakby sam osobiście świadkiem Ewangelii życia. Kiedy dotknęła go choroba, na przekór temu światu, który lubi tylko pięknych, zdrowych, wysportowanych ludzi, a on tak dźwigał swój krzyż, krzyż swojej choroby i cierpienia aż do końca, stając się także w ten sposób obrońcą ludzi chorych.
Przez najbliższe dni przed kościołami i na ulicach w całej Polsce 100 tysięcy wolontariuszy przeprowadzi zbiórkę na rzecz stypendiów dla ubogiej, zdolnej młodzieży. To właśnie troska o młode pokolenie jest budowaniem żywego pomnika Janowi Pawłowi II, mówi arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Przeżycie przede wszystkim tego dnia poprzez wspomnienie Jana Pawła II i jego wielkiego nauczania, szacunek dla człowieka, szacunek dla godności. A w jaki sposób to utrwalić? Poprzez formację młodego pokolenia. A przecież to jest budowanie przyszłości, czyli budowanie żywego pomnika Janowi Pawłowi II.
Głównym organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przez ostatnie lata fundacji udało się zebrać około 7 milionów złotych, dzięki czemu stypendia otrzymuje prawie 2 tysiące gimnazjalistów, licealistów i studentów w całej Polsce. Dla Radia Watykańskiego ojciec Maciej Kosiec, dominikanin.
Kraków oddał hołd zmarłemu 28 września kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Wczoraj wieczorem w bazylice ojców jezuitów odprawiona została msza święta w jego intencji. Kardynał Adam Kozłowiecki był człowiekiem nieprzeciętnej miary, wiernym uczniem Jezusa Chrystusa, prostym zakonnikiem, gorliwym misjonarzem i pasterzem, mówił w homilii kardynał Stanisław Dziwisz. Wraz z nim modlili się także kardynałowie Franciszek Macharski i Stanisław Nagi.
Msza święta w intencji kardynała Kozłowieckiego sprawowana była w Krakowie nieprzypadkowo 12 października, a więc w dzień innego jezuickiego misjonarza, błogosławionego Jana Bejzyma, posługującego trędowatym na Madagaskarze. Kardynał Stanisław Dziwisz mówił w homilii, że życie i praca kardynała Adama Kozłowieckiego wpisuje się w długą tradycję jezuickich misji i stanowi wezwanie do modlitwy o nowe powołania.
Kościół nadal potrzebuje misyjnej gorliwości. Przypominają o tym kolejni papieże. Jest to szczególne wyzwanie dla hojności i dla wyobraźni młodych.
Jak podkreślił przełożony południowej prowincji zakonu jezuitów w Polsce ojciec Krzysztof Dyrek, Kraków stanowił ważne miejsce na mapie życia zmarłego kardynała.
Kościół w Polsce, a zwłaszcza Kościół krakowski, żegna rodaka, wiernego ucznia Jezusa Chrystusa, gorliwego pasterza. Kraków w szczególny sposób wpisał się w życiorys zmarłego kardynała Adama. Tu został przyjęty do zakonu w roku 1929. Tu odbył studia filozoficzne. Tu został aresztowany w listopadzie 1939 roku i stąd rozpoczął ciernistą drogę, która przez więzienia i obozy zagłady zaprowadziła go do Afryki.
Przypominając życiową drogę kardynała Kozłowieckiego, metropolita krakowski mówił, że przeszedł on przez mroczną dolinę Auschwitz i Dachau, wierząc, że Bóg go nie opuści. Przypomniał też, że choć po wojnie wielkim marzeniem księdza Kozłowieckiego był powrót do Polski, to jednak odpowiedział on na wezwanie przełożonych i wyjechał na jezuickie misje w Rodezji Północnej, obecnej Zambii.
Zambia, stała się jego drugą ojczyzną, ojczyzną z wyboru. To tam przeżył niemal 2/3 swego życia. To tam wpisał się na trwałe w historię Kościoła i przybranej afrykańskiej ojczyzny.
Metropolita krakowski zaznaczył ogromny wkład, jaki kardynał Kozłowiecki włożył w tworzenie struktur Kościoła w Zambii i podkreślił jego wielką pokorę, o której świadczyła rezygnacja z urzędu arcybiskupa Lusaki, podyktowana pragnieniem, by biskupem stolicy niepodległej Zambii był Zambijczyk. Odtąd, mówił kardynał Dziwisz, kardynał Kozłowiecki zajmował się pracą prostego wikarego na stacjach misyjnych.
Kościół w Polsce i w Zambii, a także cały Kościół powszechny, został ubogacony jego niepowtarzalną osobowością, jego misyjnym zapałem, jego pasterską mądrością i roztropnością, jego prostotą i pokorą, jego wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza najuboższego.
Na mszy świętej w intencji kardynała Adama Kozłowieckiego w Krakowie zgromadzili się przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, jezuici prowincji południowej zakonu w Polsce i alumni seminariów duchownych. Obecna była także bratanica księdza kardynała, siostra Oktawia Kozłowiecka. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Toprzyniak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Życzenia katolików do muzułmanów na zakończenie Ramadanu. Wczoraj muzułmanie zakończyli Ramadan, islamski miesiąc postu i modlitwy. Z tej okazji, w zależności od kraju, ale najczęściej przez 3 dni, obchodzą oni Eid al-Fitr, czyli święto przerwania postu. Świętując, wyrażają Bogu wdzięczność za zachowanie postnych zobowiązań i odpuszczenie grzechów. Mimo iż najważniejszym świętem muzułmańskim jest święto ofiar, tak zwany Eid al-Adha, w świadomości wielu wyznawców islamu to właśnie Eid al-Fitr jest ich najważniejszym świętem religijnym. Do jego kluczowych elementów należą wspólna modlitwa rytualna oraz odwiedziny krewnych i przyjaciół. W tych dniach muzułmanie składają sobie życzenia i obdarowują się nawzajem prezentami, wśród których nie może zabraknąć różnego rodzaju słodyczy. W czasie świętowania należy pamiętać także o biednych i potrzebujących, aby i oni odczuli wyjątkowość tego okresu. Od 40 lat z okazji swego święta muzułmanie otrzymują również oficjalne życzenia od katolików. Począwszy od 1967 roku, prezydent Sekretariatu dla Niechrześcijan, a od 1988 roku Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego przesyła muzułmanom życzenia w imieniu Kościoła katolickiego. O wysokiej randze tego przesłania świadczy fakt z 1991 roku, kiedy podczas wojny w Zatoce Perskiej orędzie podpisał sam papież Jan Paweł II. Coroczne orędzia nie są kurtuazyjną formą pozdrowienia. Ich treść nawiązuje do wspólnego islamowi i chrześcijaństwu systemu wartości, elementów wiary i płaszczyzn wzajemnej współpracy. Problematyka przesłań ostatnich lat dotyczyła głównie pokoju i dialogu. W jubileuszowym roku 2000 orędzie zawierało swoisty apel o wychowanie do dialogu jako obowiązek zarówno dla chrześcijan, jak i dla muzułmanów. W dokumencie z roku 2001 podkreślono wspólne chrześcijaństwu i islamowi znaczenie modlitwy, jałmużny i postu, które pomagają człowiekowi w doskonaleniu relacji do Boga i do drugiego człowieka w coraz bardziej zmechanizowanym świecie. Głównym tematem przesłań w kolejnych latach 2002 i 2003 był pokój i odpowiedzialność, jaką chrześcijanie i muzułmanie ponoszą za jego budowanie i zachowanie we współczesnym świecie. W roku 2004 przesłanie poświęcono dzieciom, które uznano za dar Boga dla ludzkości. Natomiast w roku 2005 podjęto temat dialogu i sposobów jego kontynuacji. W orędziu z października 2006 roku, które nabrało znaczenia ze względu na sprawę ratyzbońską, w szczególny sposób podkreślono znaczenie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego i wezwano wyznawców obu religii do ufnego dialogu w celu wspólnego stawiania czoła wyzwaniom współczesności. Orędzia na zakończenie Ramadanu przesyłane są do przywódców religijnych i państwowych oraz do ambasadorów większych krajów arabskich i muzułmańskich. Dokument otrzymują także wspólnoty katolickie w świecie arabskim. W wielu przypadkach życzenia przekazują nuncjusze lub biskupi rezydujący w krajach muzułmańskich. Przesłanie na zakończenie Ramadanu jest okazją do odnowienia klimatu partnerstwa i przyjaźni, zwłaszcza dla stron zaangażowanych w dialog. Zdecydowana większość środowisk muzułmańskich widzi w tym geście wyraz serdeczności i szacunku. Wielu z wdzięcznością odpowiada na otrzymane życzenia, wyrażając gotowość dalszej współpracy w kształtowaniu lepszego zrozumienia między wyznawcami obu religii i w zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i pokoju. W 1988 roku ówczesny przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, kardynał Francis Arinze, stwierdził, że przesłanie to jest trwającym od ponad 20 lat przykładem corocznego składania życzeń wyznawcom innej wielkiej religii i otrzymywaniem od nich pozytywnych odpowiedzi, które zachęcają do dalszej współpracy. Wyjątkowy charakter orędzia podkreślali także następcy kardynała Arinze, arcybiskup Michel Fitzgerald i kardynał Paul Poupart. Tegoroczne orędzie nosi tytuł Chrześcijanie i muzułmanie powołani do wspierania kultury pokoju. Dokument podkreśla obowiązek budowania pokoju przez ludzi wierzących. W działaniach na rzecz pokoju należy przestrzegać wolności religijnej i wolności sumienia. W orędziu stwierdzono ponadto, że zadaniem ludzi wierzących jest wychowanie do pokoju i szacunku wobec innych. Przesłanie zawiera również zachętę do kontynuowania dialogu między chrześcijanami i muzułmanami, rozumianego jako narzędzie, które może nam pomóc wyjść z niekończącej się spirali konfliktów i różnorakich napięć nękających nasze społeczeństwa, aby wszystkie narody mogły żyć w spokoju i pokoju. Na uwagę zasługuje fakt, że tegoroczne orędzie podpisał po raz pierwszy nowo mianowany przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, kardynał Jean-Louis Touron. Od kilku lat przesłanie ukazuje się w kilkunastu językach. Oprócz języka arabskiego i głównych języków zachodnich, dokument publikowany jest także m.in. po turecku oraz w językach urdu i bahasa. W kontekście wysłanych życzeń do muzułmanów warto przypomnieć, że od lat 90. Papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego wysyła również orędzia do wyznawców buddyzmu i hinduizmu z okazji ich wielkich świąt religijnych.
Tu Radio Watykańskie, rubryką Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa, werbisty, kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.